Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. W Gdyni we wtorek odbyły się uroczystości pogrzebowe admirała Józefa Unruga i jego małżonki Zofii. Ceremonię rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Gdyni Oksywiu. Eucharystii przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego, ksiądz biskup Józef Guzdek. W homilii przypomniał o bezgranicznej miłości admirała Józefa Unruga do ojczyzny.
Józef Unruk całym sercem i duszą angażował się w odbudowę polskiego domu, który był wykrwawiony, zrujnowany przez zaborców i działania zbrojne I wojny światowej. Jako dowódca kładł duży nacisk nie tylko na uzbrojenie, ale podkreślał znaczenie walorów moralnych żołnierzy i poziom wyszkolenia załogi. Kiedy rozpoczęła się II wojna światowa, admirał na znak sprzeciwu zaprzestał używania języka niemieckiego, który był językiem jego dzieciństwa i młodości.
Na uroczystościach pogrzebowych w Gdyni był obecny prezydent Andrzej Duda. Zabierając głos, najwyższy przedstawiciel państwa podkreślił, że powrót admirała do kraju to jeden z ostatnich kamieni na fundamencie prawdziwej wolnej Polski.
Kładziemy jeden z ostatnich kamieni na fundamencie prawdziwej wolnej Polski, na której będzie można teraz dalej budować jej wielki gmach. Nie na jakichś spróchniałych brewionach, lecz na wielkich kamieniach naszej historii ostatniego stulecia. Stulecia od odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Jakże to także symboliczne, że pan admirał właśnie w tym roku wraca tutaj, do Gdyni, nad jego wybrzeże, na swoje miejsce. Jakże to wielki dzień dla Rzeczypospolitej, jakże to wielki dzień dla nas wszystkich, ale jakże to wielki dzień przede wszystkim dla polskiej marynarki wojennej.
List do uczestników pogrzebu skierował też premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wskazał, że powrót admirała Józefa Unruga to spełnienie testamentu polskich patriotów. List odczytał minister obrony narodowej. Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy, która ma pomóc w opiece nad mogiłami weteranów, między innymi powstańców warszawskich. Poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z powstańcami warszawskimi. A chodzi o projekt ustawy o grobach weteranów w walk o wolność i niepodległość Polski. Wnioskodawcą jest szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Premier Morawiecki przypomniał, że obietnica dotycząca powstania takiej ustawy padła 1 sierpnia w rocznicę wybuchu powstania, a dziś 2 października. W rocznicę zakończenia powstania ta ustawa jest gotowa i została przyjęta w Radzie Ministrów. Jak wyjaśnił premier Mateusz Morawiecki, zapewnia ona środki, aby szukać, inwentaryzować i dbać o mogiły naszych żołnierzy, naszych przodków.
Daty, które wyznaczyliśmy w tej ustawie, to rok 1768, kiedy pierwsza Rzeczpospolita chyliła się ku upadkowi, i 1963, kiedy zginął ostatni żołnierz wyklęty, pseudonim Lalek. Na przestrzeni tych lat w wielu powstaniach, wielu bitwach, wojnach, strasznej II wojnie światowej i po niej nasi przodkowie walczyli o niepodległość, o wolność w najróżniejszych miejscach świata. I ta ustawa nakazuje poszukiwanie i pielęgnowanie tych grobów i mogił naszych przodków po to, żeby pamięć o nich budowała przyszłość.
Premier podkreślił, że ci żołnierze, którzy oddali życie naszej ojczyźnie w mundurach i bez mundurów, stanowią dziś fundament naszej wolności. Podczas wizyty w Muzeum Powstania Warszawskiego szef rządu złożył kwiaty przed tablicą pamiątkową poświęconą prezydentowi Rzeczpospolitej Lechowi Kaczyńskiemu. Potem spotkał się z kombatantami i uczestnikami powstania. Złożył też wieniec pod dzwonem montera generała brygady Antoniego Chruściela, dowódcy Powstania Warszawskiego. Minister Obrony Narodowej wziął udział w uroczystości przekazania pułku wsparcia dowodzenia w podporządkowanie dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód. Podczas uroczystości szef MON-u Mariusz Błaszczak poinformował, że Wielonarodowa Dywizja rozpocznie niedługo proces certyfikacji, a zakończy się wraz z ćwiczeniami Anakonda. Ta jednostka, jak mówił, to wzmocnienie systemu bezpieczeństwa Polski i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Minister Błaszczak przekazał również jednostce wozy dowodzenia.
Przekazałem dowódcom 7 wozów dowodzenia. To nowoczesny sprzęt. To sprzęt, który robił furorę na targach obronnych w tym roku. Jest to sprzęt, który daje gwarancję tego, że system dowodzenia będzie przebiegał w sposób właściwy, który daje gwarancję zabezpieczenia, który daje gwarancję kamuflażu, który daje gwarancję łączności, który pozwala dowódcom na to, żeby mogli podejmować decyzje, żeby mogli utrzymywać łączność z podległymi oddziałami, żeby mogli w praktyce zadbać o bezpieczeństwo na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Minister dodał, że te 7 wozów to pierwsza partia, kolejne mają trafić do innych jednostek wojskowych. Sprzęt, jak mówił, ma stanowić wizytówkę modernizacji i gotowości obronnych w ramach Sojuszu. W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej uroczyście otwarto wystawę pod tytułem Port Gdynia – sztandarowa inwestycja Polski Niepodległej. Ekspozycję można zobaczyć w siedzibie resortu. Wystawa stanie też na sejmowych korytarzach. Inicjatywa ma upamiętnić całą historię gospodarki morskiej i wpisuje się w obchody stulecia niepodległości. Ekspozycja ukazuje m.in. inwestycje podejmowane w porcie, które gwarantują jego nieprzerwany rozwój. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Grubarczyk powiedział, że to symboliczny dzień na nowo powstania portu, który był, jest i pozostanie symbolem gospodarki morskiej w Polsce.
Rok 1918, Polska budzi się do niepodległości i pojawia się myśl ówczesnych rządzących o budowaniu portu. Dzisiaj można byłoby powiedzieć szaleńcy. Nie mieli pieniędzy, nie mieli możliwości, nie mieli zasobów, nic nie mieli. Ten port powstał 3 lata. Wydaje się to dzisiaj rzeczą całkowicie niemożliwą, ale to nakreśla bezpośrednio ten kierunek, który przyjęli. I mieli tylko jedną rzecz, wolę tego, że trzeba to zbudować i zrealizować. Dzisiaj chylę czoła przed premierem Eugeniuszem Kwiatkowskim, przed prezesem Tadeuszem Wendą za to ogromne dzieło.
Port Gdynia jest jednym z liderów przeładunków towarów w basenie Morza Bałtyckiego. Specjalizuje się m.in. w obsłudze ładunków drobnicowych, obsługuje też pasażerskie połączenie promowe. Ponadto gdyński port jest ważnym ogniwem korytarza Bałtyk-Adriatyk w transeuropejskiej sieci transportowej. Regularne linie żeglugowe łączą port w Gdyni z największymi portami Europy. Sejmowa Komisja Finansów skieruje do Komisji Nadzoru Finansowego szereg pytań dotyczących afery GetBack S.A. To konkluzja wtorkowego posiedzenia sejmowej komisji w tej sprawie. Po uzyskaniu odpowiedzi od KNF-u komisja ewentualnie podejmie decyzję, czy powołać specjalną podkomisję do spraw tej spółki windykacyjnej. Posłowie wysłuchali informacji na temat podjętych przez organy państwa czynności zmierzających do wyjaśnienia afery. Na posiedzeniu byli obecni m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack S.A. Zwracali uwagę, że wciąż nie jest znana pełna imienna lista poszkodowanych. Wypowiadając się w imieniu Ministerstwa Finansów, wiceszef resortu Leszek Skiba zwracał uwagę, że w sprawie GetBack prowadzone są działania w 3 sferach. Pierwsza to postępowanie układowe w sprawie spółki. Zaznaczył, że ponieważ jest to postępowanie układowe, a nie upadłościowe, nie może być mowy o zabezpieczeniu majątku GetBack.
Drugi element to jest właśnie identyfikacja wszystkich działań, które doprowadziły do tego, co się dzieje, czyli właściwie miscelnik, które były nieprawidłowości związane, potencjalne, które są analizowane strony przez 3 podstawowe organy. Po pierwsze to jest prokuratura, która zastanawia się, w jaki sposób potencjalnie, można powiedzieć, jeżeli są takie oskarżenia, doszło do wprowadzenia kogoś w błąd, a prokuratura to analizuje. Już wiemy dzisiaj, to są publiczne informacje, że dotychczas w śledztwie przedstawiono zarzuty 10 osobom, w tym 7 przybyło w aresztach w związku z tymczasowym aresztowaniem, a wobec 3 zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego, dozoru policji, a także zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.
Trzecia sfera, wyliczał wiceszef resortu finansów, to zmiany prawne, które mają zapobiec powtarzaniu się podobnych zdarzeń w przyszłości. W tym kontekście wymienił m.in. projekt ustawy rozpatrywany na trwającym posiedzeniu Sejmu, zwiększający kompetencje i skład KNF-u, m.in. o przedstawiciela koordynatora służb specjalnych. W ciągu pół roku ruszą programy m.in. dla szkół, uczelni i placówek służby zdrowia, które mają poprawić ich dostępność dla niepełnosprawnych, oświadczył szef Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński. Mają na to pozwolić decyzje obradującego do środy Komitetu Monitorującego Program Wiedza, Edukacja, Rozwój. W jego skład wchodzą przedstawiciele rządu, samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Chodzi o wykorzystanie istniejących środków w programie na rzecz osób z niepełnosprawnościami i osób osób starszych współfinansowanych z funduszów unijnych. Minister Jerzy Kwieciński wskazał przykładowe programy, które miałyby zostać wkrótce uruchomione.
Będziemy organizowali konkurs pod tytułem Przestrzeń dostępnej szkoły z budżetem 100 milionów złotych, w ramach którego chcemy, żeby te pierwsze 50 takich pilotowych szkół dokonało u siebie zmian. Kolejny konkurs to uczelnia dostępna. Chcemy tym konkursem objąć 50 uczelni i przeznaczamy na to 200 milionów złotych. Mamy specjalny konkurs dla placówek służby zdrowia. Chcemy objąć tym programem 100 placówek zdrowia, usuwając właśnie bariery w dostępności dla osób, które będą korzystały z tych placówek medycznych. Mamy na to 300 milionów złotych.
Wartość budżetu na wszystkie programy to 1 mld złotych. Według szefa resortu planowane programy zostały już roboczo uzgodnione z Unią Europejską, a formalny akcept powinny uzyskać do końca roku. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że Macedonia zostanie członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego dopiero wtedy, gdy zmieni nazwę. Nie ma innej drogi, zaznaczył na konferencji przed zaplanowanym na środę spotkaniem ministrów obrony państw Sojuszu w Brukseli. Stoltenberg powiedział, że w niedzielnym referendum w Macedonii popierał głosowanie na tak. Od Skopje zależy decyzja o kolejnych krokach. NATO jest gotowe powitać ten kraj jako naszego 30. członka. Ale jedynym sposobem jest wdrożenie umowy dotyczącej nazwy Macedonii, dodał. Umowa między Macedonią i Grecją została zawarta 12 czerwca przez premierów tych krajów. Uzgodniono w niej zmianę konstytucyjnej nazwy Macedonii na Republikę Macedonii Północnej. W zamian Grecja ma już nie blokować członkostwa Skopje w Unii Europejskiej i NATO. Ministrowie krajów członkowskich Unii Europejskiej na wtorkowym spotkaniu w Luksemburgu przyjęli nowe unijne regulacje w sprawie VAT-u. Dotyczą m.in. walki z oszustwami podatkowymi i transakcji transgranicznych. Kraje członkowskie Unii Europejskiej przyjęły m.in. projekt rozporządzenia dotyczący wzmocnienia współpracy administracyjnej w obszarze VAT-u. To inicjatywa, która służy zwalczaniu oszustw związanych z tym podatkiem. Proponowane udoskonalenie współpracy administracji państw i innych organów ścigania poprzez na przykład wspólne kontrole i postępowania administracyjne ma zwiększyć skuteczność walki z oszustwami transgranicznymi w całej Unii Europejskiej. Ministrowie przyjęli również dyrektywę w sprawie mechanizmu, który może służyć zwalczaniu oszustw karuzelowych przez państwa najbardziej na nie narażone, tak zwany ogólny mechanizm odwrotnego obciążenia. Obecny system opiera się na zwolnieniu z podatku towarów w państwie członkowskim, z którego są sprzedawane. Powoduje to jednak oszustwa, przez które cierpią państwa członkowskie. Luka VAT, czyli różnica między oczekiwanymi wpływami z podatku, a realnymi dochodami w budżecie, która powstaje w ten sposób, wynosi w Unii Europejskiej około 150 miliardów euro rocznie. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.